środku dnia.
A tytułem wstępu sonda uliczna, a w roli sądującej Sandra Soluk.
Czy uważa pani, że państwo, nasze, ale też w ogóle europejskie, kontrolują obywateli zbyt mocno?
Myślę, że tak.
A w jaki sposób to robią?
Telefony, telewizory.
Ale da się tego jakoś uniknąć?
A tego to ja nie wiem, nie znam się na to.
Pani jakoś siebie samą chroni, czy nie? Po prostu sobie...
Staram się tak, jak umiem, tak, ale czy jestem chroniona, czy nie, to nie wiem.
Czyli myśli pani, że wiedzą o pani zbyt dużo?
To znaczy, ja nie wiem, czy to jest państwo, ale generalnie to na przykład telefon, tak? Dzwoni do mnie ktoś, kogo... Ja w ogóle nie znam, nigdy się nie kontaktowałam, czyli skąd mam moje dane? No gdzieś to krąży, tak? I myślę, że tak nie powinno być.
A w imię bezpieczeństwa, jakby na przykład powiedzieli politycy, no ale jak my wprowadzimy taki system kontroli twarzy na ulicy, to wtedy będziecie bezpieczniejsi. Co pani na to?
Żart. Absolutnie bym się na coś takiego nie zgodziła.
Ja nie, bo nie mam komórki, ale ci, co mają komórki, to na pewno.
A internet pan ma?
Córka i wnuczka mają, a mnie to nie interesuje.
W pewnej części tak, ponieważ ten dostęp do danych jest bardzo łatwy. Dużo ludzi skanuje jakieś swoje dokumenty, dowody, wysyła powiedzmy za pomocą Messengera, WhatsAppa, czy gdzieś wrzuca na chmurę. Większość ludzi ma bardzo słabe hasła, więc ten dostęp do danych jest bardzo duży, jeżeli chodzi o państwo.
A ty tak robisz?
Staram się od razu usuwać, jeżeli już wyślę powiedzmy skan, bo jest tam do czegoś potrzebny. Staram się też zabezpieczać takimi hasłami, które nie są łatwe do rozszyfrowania.
Czy sądzi pan, że jesteśmy kontrolowani, obserwowani?
Jak najbardziej. No, jak już chcą mi konta i wszystko kontrolować, to już wiadomo, nie? Ja nie mam konta.
Wszystko w skarpecie. A jakiś internet pan ma, telefon?
Nie, telefon mam, internetu nie.
Ale to właśnie dlatego, żeby nie wiedzieli, co pan robi?
Nie interesuje mnie internet.
Ten dokument, nad którym pracowali parlamentarzyści europejscy wczoraj, nazywa się AI Act. Przez kilka dni przed tym głosowaniem w mediach huczało, no właśnie z uwagi na tę możliwość śledzenia obywateli powszechnego w miejscach publicznych na żywo. Ten alarm usłyszeli politycy unijni i ostatecznie ten zapis, jak już powiedziałem, wyleciał, że się tak wyrażę, w kosmos. Choć o tym, czy naprawdę w kosmos, czy może jednak został tu gdzieś w ziemskich zakamarkach, to jeszcze w tej audycji powiemy. Na razie posłuchajmy, jak przyjęty wczoraj dokument ocenia ekspert z Fundacji Panoptykon Filip Konopczyński. Proszę uwagę, wypowiedź potrwa 4,5 minuty, ale warto posłuchać.
Kształt aktu o sztucznej inteligencji, który przyjął Parlament Europejski, nie bez przyczyny jest nazywany przez posłów, którzy na nim pracowali, kompromisem. To znaczy w pełni nie realizuje intencji żadnych ze stron. I tutaj może warto powiedzieć, jakie tutaj są strony. Z jednej strony mamy państwa, które są zainteresowane tym, żeby móc korzystać z możliwości, które daje sztuczna inteligencja, autonomiczne algorytmy. Z drugiej strony mamy duży biznes, przede wszystkim duży biznes, często nieeuropejski, który jest zainteresowany tym, żeby było jak najmniej regulacji, których muszą przestrzegać. No i mamy w końcu trzecią stronę, czyli stronę obywatelską. I tak, kiedy Komisja Europejska prezentowała ten projekt 2 lata temu, on był przede wszystkim zorientowany na interesy biznesu, w mniejszym stopniu państwa. Teraz, po 2 latach, dzięki poprawkom, które zostały przyjęte w komisjach IMCO i LIBE w Parlamencie Europejskim, można mówić o wyraźnym postępie w stronę przyznania większych uprawnień obywatelom. I to jest bardzo ważne. I jako Fundacja Panoptykon cieszymy się z tego, że w tej wersji przyjętej przez Parlament wczoraj znalazły się między innymi takie przepisy jak obowiązkowy dla systemu wysokiego ryzyka mechanizm oceny skutków danej technologii AI na prawa podstawowe, czyli na prawa każdego i każdej z nas. Cieszymy się także z tego, że do rozporządzenia wprowadzono mechanizm skargowy, czyli będziemy mogli się poskarżyć do organu krajowego, który nadzoruje AI, czyli do administracji, a także w pewnych przypadkach także do sądu. To są takie duże, dobre zmiany. Oczywiście tych zmian względem tej pierwotnej wersji było dużo więcej. Pojawiła się między innymi lepsza i bardziej odporna na zmiany technologiczne definicja sztucznej inteligencji. Zwiększona została lista zakazów, czyli takich systemów AI, które nie chcemy mieć w Europie. Wiemy, że one są możliwe, w niektórych krajach są stosowane, a my mówimy nie. I tutaj chodzi na przykład o taki system tak zwanej predyktywnego szukania potencjalnych sprawców przestępców, co kojarzy się tak bardzo dystopijnie, że będziemy analizować, jakie dana osoba czy dana grupa ma potencjał do tego, żeby popełnić przestępstwo. Tego nie chcemy i to będzie zakazane. Zakazana także tak zwanego social scoringu, czyli takiej oceny obywateli na podstawie bardzo różnych zachowań, które podejmują, to też będzie zakazane. Tak więc, tak już podsumowując, jest to taki dokument, który na pewno nie satysfakcjonuje wszystkich. My jako Fundacja Panoptykon chcieliśmy go w kilku punktach wyraźnie poprawić, między innymi zobowiązać wszystkie podmioty, instytucje, firmy, które wprowadzają systemy wysokiego ryzyka do tego, żeby publikowały takie podstawowe dane o tym systemie w centralnej unijnej bazie danych. Teraz tylko i wyłącznie podmioty publiczne i bardzo duże podmioty, takie duże międzynarodowe firmy będą do tego zobowiązane. Chcieliśmy także przyznać wszystkim obywatelom prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku decyzji podjętej z udziałem systemu AI, która ma ważny, istotny wpływ na naszą sytuację prawną albo na finanse, albo zdrowie. W obecnej wersji właśnie kompromisowej takie prawo do wyjaśnienia jest przyznane tylko i wyłącznie ludziom poddanym działaniu systemu wysokiego ryzyka. No więc to nie jest projekt idealny. Na pewno gdybyśmy my jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego pracowali nad nim, on miałby jednak inną formułę. Natomiast trzeba pozytywnie ocenić te zmiany. I tutaj może warto się zastanowić, czemu te zmiany miały miejsce, bo tak jak pewnie państwo, słuchacze i pan redaktor zauważył, w ciągu ostatniego pół roku mieliśmy absolutne szaleństwo, jeżeli chodzi o zainteresowanie sztuczną inteligencją. Jest to efekt udostępnienia znanego wszystkim zapewne, albo prawie wszystkim, czata GPT, czyli właśnie programu, który działa na podstawie modelu GPT, który oferuje bardzo wiele różnych funkcji. Ma taki charakter, to się nazywa fachowo multimodalny, czyli potrafi na przykład na podstawie tekstu generować zdjęcia, albo na podstawie zdjęć generować tekst, przerabiać tekst i tak dalej, i tak dalej. Więc efektem wielkiej popularności tego programu było to, że politycy, ale też media, obywatele poczuli, że sztuczna inteligencja to nie jest tylko kwestia techniczna, że to nie jest tylko jakaś technologia, którą muszą sobie uregulować duże firmy między administracją, no ale że to wpływa na prawa i takie codzienne sprawy każdego i każdej z nas. I tego się bardzo cieszymy, to znaczy, że do tej debaty publicznej dołączył temat sztucznej inteligencji.
Tak, proszę państwa, i to, co cieszy eksperta Fundacji Panoptykon, to jest to, że ja tylko może streszczę, że firmy, które wprowadzają na rynek sztuczną inteligencję, urządzenia korzystające z tego, będą musiały przedstawić analizy dowodzące, że ta technologia nie zagraża wolności człowieka, nie wykorzystuje zakazanych praktyk, czy też i w ogóle analizę, jak ta technologia wpływa na człowieka. Czyli w tym momencie jakby ten interes konsumenta, obywatela jest chroniony. Ale do tego tematu zaraz wrócimy, bo w międzyczasie pod numer 618-654-654 zadzwonili dwaj słuchacze i od razu oddaję głos. Najpierw może pan Andrzej, a potem pan Marcin. Słuchamy.
Dzień dobry i na wstępie powiem tak, aż strach telefonować już w tym momencie, prawda? Bo zaraz może sztuczna inteligencja zaingerować i mnie tam jakoś namierzać i tak dalej. Powiem tak, że jeżeli chodzi o tą obserwację ludzkich zachowań na żywo, czyli tą, no, to o czym mówimy, prawda?
Tak.
I to, no ja nie mam z tym problemu, ponieważ nie robię nic złego, tak. Prawdę powiedziałeś, ale już pomijając to, no nie życzę sobie, żeby ktoś mnie obserwował w jakichś tam sytuacjach, choćby one były zupełnie legalne i nic złego nie robię, prawda? No to jest takie ingerencja w moją intymność. Ale obawiam się czego innego. No, tu się kłania film, już nie pamiętam, tam tą Cruise grał się na
raport mniejszości.
Aha. I obawiam się jednego, znaczy obawiam się, jestem przekonany, że prędzej czy później to nastąpi, a raczej prędzej niż później, że ta sztuczna inteligencja, czy jakby to nie nazwał, będzie odczytywała nasze myśli, a nie tylko nasz wygląd, zachowania i tak dalej. Czyli
no proszę słuchać nas dalej, bo będziemy o tym mówić.
I tego się obawiam, bo może się zdarzyć coś takiego, że nie spodoba mi się zachowanie jakiegoś człowieka, nie chcę mu zrobić krzywdy, ale pomyślę o tym, że Holender, no nie fajnie, no chętnie bym mu coś tam, powiedzmy, w jego tam fizyczność zaingerował, ale tylko pomyślę, nie zrobię tego. I w tym momencie jestem już podejrzany o jakieś niefajne kurcze zachowanie.
Już jest pan na cenzurowanym.
Mhm. Jestem już na cenzurowanym, a ja nie chcę tego. Ja po prostu, Holender, gdzie tu jest miejsce na ludzkość, o tak powiem. Mhm. Prawda?
A swoją drogą przywołał pan film, który w momencie oglądania, jeszcze szczególnie tutaj u nas w Polsce, gdzie byliśmy jednak zacofani technologicznie bardzo, ciekawe ile ludzi zastanawiało się, na ile to jest science fiction, na ile to jest realne, o czym opowiadają te filmy. Prawda?
Proszę pana, powiem tak, że ja jakieś 30 lat temu, kiedy zacząłem pracować na maszynie cyfrowej zwanej komputerem, to początkowo byłem tym zafascynowany, ale po niedługim czasie ja przewidziałem to, że będzie po prostu tak się działo, bo o co tu chodzi? Chodzi o to, że te komputery, w ogóle ta cała cyfryzacja powoduje to, że bo o co tu wszystko chodzi? O matematykę, tak? O szybkie obliczenia. Te wynalazki na tym polegają, żeby dokonać, tak jak mówił Kant, że w każdej dziedzinie jest tyle wiedzy, ile jest z niej matematyki. Więc, a teraz obliczenie, które kiedyś zajmowało powiedzmy tydzień, odbywa się w ułamku sekundy i ten postęp będzie też coraz szybciej. Kwestia tylko taka, żeby to się nie dostało w ręce szaleńców. To jest bardzo wysoce prawdopodobne. I tak podejrzewam, że będzie. Bo tak jest po prostu. Nie?
Bardzo panu dziękuję.
Ja dziękuję, pozdrawiam i oby nie było tak, jak mówię.
Oby tak nie było. Tego życzymy sobie wszyscy. A kolejny słuchacz włącza się do rozmowy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Tak trochę nawiążę do tego, co pan poprzedni słuchacz powiedział na początku. Miałem podobną sytuację na znanym portalu społecznościowym. Jak zacząłem się interesować moimi browarami, tam wiadomo, piwo takie rzemieślnicze. I zacząłem tam polubiać te portale różne, wie pan, tam 10, tam 5 takich portali. I ten znany portal, wie pan, jakie mi zaczął reklamy podsuwać? Żebym się zgłosił do AA. Albo że mam problemy z alkoholem. Także co się poczułem, wie pan, że tak trochę nieprzyjemnie, jakby ktoś coś sugerował. To jest takie...
No tak.
Napisałem oburzony, oburzony w tej sprawie do nich, żadnej odpowiedzi. To jest po prostu robienie z człowieka idioty. Takie właśnie, i to słyszałem właśnie w tych zapowiedziach, że Unia, czy tam te przepisy będzie ustalał, ma zakazać takiego oceniania. Po prostu, bo ktoś coś kliknie, i ta sztuczna inteligencja bezduszna człowieka już klasyfikuje, rozumie pan, jakieś takie powiedzmy,
Rozumiem pana. Takie. Są już badania prowadzone na podstawie tego, jakie hasła człowiek wprowadza do wyszukiwarek internetowych, co o nim można na podstawie tego powiedzieć. Sądzę jednak, że bo tu pan zostawia wyraźnie ślady po prostu w internecie i na tej podstawie można pana jakoś określać, charakteryzować i jak się okazuje, jakieś logarytmy nad tym pracują i już pana definiują w sposób, jak się okazuje, krzywdzący
tak,
pana.
Tylko mam prawo sobie na przykład nie życzyć czegoś takiego, bo jak ja miałbym z czymś problem, to po prostu bym sobie sam gdzieś tam poszukał, prawda, pomocy. A jeszcze, jak można z tym troszeczkę walczyć. W telefonie na przykład polecam ludziom wyłączać internet, jak nie korzystają, i lokalizację, jak z niej nie korzystają. No to wtedy nie jest tak na zasadzie, powiedzmy, nie wiem, nas ktoś namierzy, co robimy z taką dokładnością.
Ja tylko tutaj mówię, że pan ewentualnym tym śledzącym pana tutaj jednak wychodzi naprzeciw, bo pan otwiera komputer, wprowadza jakieś hasła i tak dalej, jest pan identyfikowany chociażby przez numer komputera i tak dalej. Natomiast my też mówimy tutaj w audycji o tym, że samo pojawienie się człowieka w przestrzeni publicznej, gdziekolwiek, na placu, na rynku, w biurze, gdzie bądź, na stadionie, już będzie tego człowieka, gdyby te skrajne rozwiązania weszły. Już będzie pan widziany, już będzie wiadomo, że pan Marcin to jest w tej chwili właśnie tutaj, a zobaczmy, co on robi, czy on nie robi niczego groźnego i tak dalej, i tak dalej.
To jest koniec wolności, ja uważam, bo jest na świecie różnorodność, są powiedzmy różne, każdy chce mieć tą prywatność, koniec wolności, koniec prywatności, uważam. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam z takim, to dla mnie nie jest postęp. To jest dla mnie jakieś niewolnictwo, wie pan. Tak, już może trochę... No, tak to rozumiem.
Dziękuję bardzo. Polecam taką książkę Wszyscy kłamią, która opowiada właśnie o tym, o czym pan Marcin nam teraz powiedział. Jeszcze jeden telefon odbieram, zanim będziemy słuchać dalszych ekspertów. Halo, słucham.
Dzień dobry, witam serdecznie. Sławek z tej strony.
Dzień dobry, panie Sławku.
Zgadzam się z panem Marcinem. Pan Marcin tutaj powiedział właśnie, że to idzie w kierunku niewolnictwa. I tak to wszystko wygląda. Po prostu jesteśmy śledzeni już od dawna, ta sztuczna inteligencja, w jakiś sposób. Teraz może to wyszło, ale te wszelkie ciasteczka, te wszelkie jakieś, powiedzmy, dopasowywanie jakiegoś profilu do naszych preferencji. No kogo to interesuje? Jak będzie chciał sobie człowiek coś tam poszukać, to sobie poszuka. Oni już ingerują tak bardzo, wchodzą w naszą prywatność. To wszystko, co my robimy. Każdy nasz ruch jest śledzony, zapisywany i przyporządkowywany do danej osoby. To jest straszne. No po prostu nawet wchodząc na jakieś strony, jest teraz tak, że jak się nie zaakceptuje ciasteczek albo jakichś tam zasad, to po prostu nawet nie można na ten dany portal wejść, bo nie ma możliwości, nie? Bo się nie wyraziło zgody. No, jest to dziwne. No ja już teraz unikam wszelkiego. Gdziekolwiek, cokolwiek chcą na przykład ode mnie, to staram się unikać tego. Tak samo było w przypadku tego czatu GPT, gdzie tam, żeby korzystać z tego, trzeba podać jakieś swoje dane. No i tak pomyślałem, no po co im to? No to ja chcę sobie, powiedzmy, sprawdzić to, jak to wygląda, co z tym można zrobić. I zaniechałem tych wszelkich prób, bo mówię, no bez sensu. No po co ja mam po raz kolejny gdzieś tam jakieś dane swoje udostępniać i po prostu, no cokolwiek napiszę, to jest to gdzieś już zapamiętane. To nie jest tak, że gdzieś to się ulatnia. To po prostu ciągle są te zbierane dane. Zaczęło się tam, nie wiem, może nie zaczęło się, no ale tak Facebook był takim prekursorem tego wszystkiego, gdzie też zbierał wszelkie informacje, zdjęcia, wpisy, no cokolwiek tam się podało, to zostawało to i zresztą nawet po usunięciu tego fizycznie, że ludzie nie widzieli tego, to oni to i tak mieli w swoich bazach. Także no to ta sztuczna inteligencja czy taka inwigilacja, można by powiedzieć, no jest cały czas obecna z nami i to będzie coraz dalej się posuwało. No to jest troszeczkę to, co pan Andrzej mówił, że jest to niebezpieczeństwo, jest tyle tutaj i często nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, co z czym to może się wiązać. Dlatego myślę, że należałoby, no nie, no co należałoby, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie, tak naprawdę, bo to się toczy wbrew naszej woli, wiedzy, no bo i tak...
No moglibyśmy nawet... nie korzystać z komórek, komputerów, tak. I tu by trochę tej naszej wolności się uratowało, ale no przypomnijmy o tych zakusach, które pojawiły się teraz na tym ostatnim posiedzeniu i przed nim Parlamentu Europejskiego. Aha. Więc czy to się da uciec...
Właśnie... W tym kierunku staram się też iść, bo już też myślę o tym, żeby po prostu mieć jakiś jeden komputer, który jest podłączony do sieci, w którym tam powiedzmy coś korzystam. Jeden taki zupełnie odseparowany od całego świata, gdzie po prostu bez karty sieciowej, gdzie nie będzie możliwości żadnej ingerencji. Tam powiedzmy, czy przechowywać sobie dane jakieś, czy cokolwiek.
Tak, wykorzystywać jak narzędzie takie jak młotek, czy inne, które jest odłączone od sieci.
Dokładnie w ten sposób, bo w tej chwili wszystko chcą, żebyśmy mieli albo elektrycznie sterowane na prąd, albo podłączone do sieci. Inaczej to no nie działa nic. No nie można sobie tego wyobrazić. Nawet w jakąś grę chce się zagrać, to trzeba najpierw do jakiegoś Steama się zalogować. Gdzie on tam zbiera wszelkie charakterystyki, ile człowiek grał, w to grał, jak długo, jakie postępy zrobił, no nie wiem, no to można na podstawie tego można takie analizy prowadzić, że po prostu no, w głowie się nie mieści. No.
Kupi pan drukarkę, a drukarka żąda podłączenia, podłączenia przez internet, żeby ona wiedziała, kiedy ma panu dostarczyć kolejny pojemnik z tuszem. A takie różne mechanizmy zaczynają działać. Bardzo panu dziękuję, panie Sławku. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jeden telefon odbieram i potem naprawdę przechodzę już do naszych nagranych wcześniej ekspertów. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Przypominam taki film, który nie wiem ile był, kilkanaście lat temu, o Bornie, agencie Bornie.
Jason Bourne, tak.
I tak dalej. Jak totalna inwigilacja.
Wie pani, że też o tym pomyślałem, przygotowując ten temat dzisiejszy. Też myślałem o tym filmie.
Wydawało mi się to tak futurystyczne i jestem przerażona, że to już jest. Już nas śledzą Pegasusem. Już w Chinach jest już rozpoznawanie twarzy, także nie wiem, może w Unii jeszcze nie, a kto wie, czy my wszystkiego nie wiemy, co się dzieje. W każdym razie to już istnieje i będziemy całkowicie bezwolni, pozbawieni. Będę chciała iść na jakąś protest jakiś, to wszystkie służby będą o tym wiedziały, bo nawet jeśli na proteście zasłonię twarz, to już będą wiedzieli, że jechałam na przykład do Poznania i tymi ulicami tam w stronę tego placu też mnie wyśledzą, także no coś strasznego. Jestem przerażona. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję za ten głos. Proszę Państwa, za chwileczkę dalsze telefony będę odbierał. Pytanie, czy po tym jak wczoraj Parlament Europejski jednak zrezygnował z tych najdalej idących zapisów, które były już przygotowane, były rozważane, które pozwalałyby władzom wszelakim pilnować czy sprawdzać, gdzie kto jest w przestrzeni publicznej, po tym, kiedy te zapisy jednak nie weszły do tego dokumentu ostatecznie przyjętego, ostatecznie słowo na razie w cudzysłowie, czy to oznacza, że ta wizja została na stałe oddalona? Czy możemy być spokojni? Jeszcze raz posłuchajmy eksperta z Fundacji Panoptykon, Filipa Konopczyńskiego.
No niestety nie mogę tutaj uspokoić słuchaczy, ponieważ kwestia, no, my to nazywamy inwigilacją biometryczną w czasie rzeczywistym, czyli taka technologia oparta właśnie na sztucznej inteligencji, która pozwala na podstawie zapisów kamer, ale potencjalnie także innych sensorów, rozpoznawać twarze, analizować ruch. No i tutaj w zamyśle oczywiście treścią tej poprawki, którą zgłosiła grupa EPP, czyli jeżeli chodzi o Polskę, to są przedstawiciele głównie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Treścią tej poprawki, no ona może się wydawać taka albo nieszkodliwa, albo potrzebna, bo tam jest mowa o poszukiwaniu zagnionych osób, o potencjalnym zdarzeniu terrorystycznym albo poważnym przestępstwie zagrożonym karą powyżej 3 lat więzienia. Natomiast no, problem z tą technologią jest taki, że aby móc rozpoznać potencjalnego sprawcę czy sprawcę przestępstwa, no, ona musi mieć wielkie bazy danych i musi mieć też możliwość ingerowania w czasie rzeczywistym, na przykład w miejscu publicznym, czyli podczas manifestacji albo w centrum handlowym, na placu. No więc żeby znaleźć tych potencjalnych sprawców, trzeba inwigilować wszystkich. No i temu mówimy stanowczo nie. Na szczęście ta poprawka nie uzyskała większości w Parlamencie Europejskim, ale ten temat wróci, ponieważ po głosowaniu w Parlamencie Europejskim wkraczamy w taki etap, który się nazywa trilogiem czy dialogiem trójstronnym, gdzie to Parlament Europejski, Komisja i Rada Unii Europejskiej wspólnie negocjują ostateczną treść tekstu, który będzie w ciągu kilkunastu, może kilkudziesięciu miesięcy prawem obowiązującym w całej Europie. No i wiemy, że zarówno państwa, jak i przedstawiciele dużych firm, które chętnie by sprzedały państwom taką technologię inwigilacyjną, będą bardzo mocno zabiegały o to, żeby wprowadzić takie wyjątki, które pozwolą z tej technologii korzystać. No i teraz nawet jeżeli uznamy, że w danych konkretnych sytuacjach fajnie byłoby skorzystać z takiej technologii, to musimy pamiętać po pierwsze, ona się często myli. Mamy wiele przykładów osób niesłusznie oskarżonych albo niesłusznie zatrzymanych. Po drugie, potrzebuje wielkich baz danych, żeby dobrze działać, czyli nie wystarczy tylko mieć, prawda, tych złych ludzi w tej bazie, ale trzeba móc ich porównać z innymi, tak więc tutaj pojawia się ten problem tego, że de facto te bazy muszą być dużo większe niż tylko sprawcy. No i największe niebezpieczeństwo jest takie, że po prostu jeżeli będzie istniał wyjątek, w którym można taką technologię używać, to państwa będą tę technologię rozwijały i zapewne, a przynajmniej można tak się spodziewać, że z czasem tych przypadków, kiedy rządy będą chciały użyć tej technologii, będzie coraz więcej. No bo każdemu rządowi nie podoba się jakaś grupa społeczna, jakieś protesty się nie podobają, strajki, marsze i tak dalej. I to nie chodzi tylko o Polskę, chociaż oczywiście u nas to także jest problem. Ale wiemy, że na przykład Francja, która wprowadziła specjalną ustawę, która umożliwia tego rodzaju inwigilację pod pretekstem odbywających się niedługo Igrzysk Olimpijskich. Tak więc no tutaj będzie ta batalia. To będzie jedna z ważniejszych batalii w tym etapie trilogu. No i będziemy oczywiście starać się wpływać i będziemy walczyć jako Panoptykon, ale też jako europejska sieć EDRI, organizacji takich jak my, które walczą o różne aspekty naszych praw. I no, liczymy na to, że ta presja, którą miejmy nadzieję pomogą nam wywierać także media dla wszystkich polityków w Europie, doprowadzi do tego, że ten ostateczna treść tego aktu nie będzie niebezpieczna dla obywateli, albo będzie jak najmniej niebezpieczna dla obywateli.
I o to chodzi Fundacji Panoptykon i innym obrońcom wolności. A przy telefonie kolejny słuchacz. Dzień dobry, słucham.
Dzień dobry panu, pozdrawiam pana redaktora.
Dziękujemy za pozdrowienia i słuchamy pana.
Ja tylko po prostu dopowiem jedno zdanie. Dlaczego na przykład mamy taką wielką inflację? Dlaczego idą ciągle w górę stopy procentowe kredytów? Dlaczego wszystko drożeje? I to nie jest tłumaczenie typu, że jest akurat wojna za naszą granicą. Służby specjalne, które są przyporządkowane do naszego rządu, już dawno nas zwigilowały na tyle mocno, że wiedzą. Ja się spotkałem z takim przypadkiem w banku. facet był po prostu pracownik banku, mówi, a dlaczego pan wyciąga te swoje pieniądze z konta? Mogą tu u nas zostać. Państwo dobrze wie, ile ludzie mają na kontach, państwo dobrze wie, ile my wydajemy miesięcznie, tygodniowo, na wszystko. Państwo wszystko wie, po prostu jesteśmy tak zinwigilowani, że to jest przerażające. To jest tylko moja własna taka osobista refleksja. I wiedzą wszyscy, dlatego będzie wszystko szło tak w górę do góry, będą wszystkie windowane kredyty, cuda, niewidy, pójdzie wszystko, bo państwo dobrze wie, ile ludzie mają na swoich kontach, ile mają nawet w kieszeni pieniędzy własnych, osobistych.
No ale co byłoby celem tego, no bo nie rozumiem za bardzo.
Celem jest to, żeby po prostu przykręcać śrubę maksymalnie z ludzi, wyciągać pieniądze. O to chodzi, że inwigilacja polega na tym, że wiedząc, że Kowalski ma przykładowo 50 milionów na koncie, no to trzeba takich jak na przykład jest Kowalskich 100 czy 200 w tym kraju, no to trzeba windować wszystkim i ci ludzie będą musieli te pieniądze w jakiś sposób wydawać.
Będą no i co? Jak już wydadzą, to co? A jak już wydadzą, to co?
No to po prostu naród zrobi się strasznie ubogi. Naród się, ale narodem ubogim można i jeszcze, nie daj Boże, słabo wykształconym, jest łatwo sterować. To się dzieje w tej chwili za naszą granicą, u Rosjan. Putin podporządkował naród do tego stopnia, że naród jest tak zacofany, że oni po prostu ślepo wierzą w niego. I tak jest, będzie w wielu krajach, jest na świecie. Korea Północna to samo. Takich krajów jest dużo.
Dziękuję
Także
panu bardzo.
Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia.
Taka teza naszego słuchacza. Proszę państwa, podobnie jak ekspert Fundacji Panoptykon, podobnie uważa Mikołaj Wiza, radca prawny, którego również zapytaliśmy, czy ten temat naprawdę odszedł wczoraj do lamusa. Uważa on, może inaczej, zadałem pytanie, czy to jest nieuniknione, to powszechne śledzenie nas w przestrzeni publicznej. Słuchamy.
Potencjalnie będzie niezbędne przeprowadzenie bardzo dogłębnej debaty ewentualnych korzyści i strat. No bo ta relacja korzyści do strat będzie kluczowym czynnikiem, który ostatecznie zdecyduje, czy powinniśmy pójść jednak w pełne odsłonięcie naszych danych przy jednoczesnym, maksymalnym ich zabezpieczeniu przed niedozwolonym dostępem i potencjalne korzyści mogą być znaczące poprawienie naszego zdrowia, ponieważ sztuczna inteligencja może wykrywać nasze choroby, zagrożenia dla naszego życia, zanim w ogóle poczujemy, że cokolwiek się złego dzieje. Może znacząco poprawić sposób, w jaki się uczymy, bo będzie dostosowywała materiał i sposób nauki do osób i do konkretnych wymogów danej jednostki, a nie generalizowała to wszystko tak, jak obecnie to wygląda. Z drugiej strony zagrożenia, jakie są dla naszej wolności, niezależności i praw, ze względu na to, że przekażemy taką ilość informacji państwu czy innym, nawet prywatnym podmiotom, no jest bardzo wysoka. I w historii mieliśmy wiele przykładów systemów autorytarnych, żeby nie powiedzieć o systemach totalitarnych, które upadały ostatecznie i traciły kontrolę nad swoimi obywatelami, bo ich intencje były niewspółmierne do ówcześnie istniejącej technologii. Teraz się to zmienia, więc musimy mieć zawsze z tyłu głowy świadomość, że jeżeli przekazujemy te dane, to mogą zostać one wykorzystane w sposób wrogi przeciwko nam. Więc to, czego się obawiam, że pomimo, że daje to gigantyczne szanse i potencjalnie mogłoby rozwiązać szereg problemów, to jednocześnie bez silnych instytucji broniących naszych praw i prywatności i danych istnieje ryzyko, że zostanie wykorzystane to przeciwko nam.
Tak, to na szali położył argumenty mecenas Mikołaj Wiza, a ja odebrałem w międzyczasie kolejny telefon i słucham naszego słuchacza.
Witam serdecznie. Tadeusz Margonina pozdrawia. Nie jestem mecenasem, ale trzeźwo patrzę na to, co się dzieje na świecie i uważam, że czas najwyższy, że takie coś zostanie wprowadzone, bo ja i pewnie wielu innych obywateli, wyborców chcieliby wiedzieć, dlaczego dany poseł czy dany senator, na którego głosowaliśmy, nie bierze udziału w obradach Sejmu czy Senatu, co on robi za kulisami, z kim się spotyka, z kim interesy swoje kręci, a nie pilnuje interesów naszego państwa. Dlaczego na przykład burmistrz nie jest na sesji, tylko zastępuje go zastępca, na którego nie głosowaliśmy. i tak dalej.
Ale
tak dalej.
Panie Tadeuszu, to pan zakłada, że to tak. Pan będzie miał dostęp do tych danych i pan będzie widział, gdzie kto jest?
Jak wszyscy, to wszyscy.
Nie wszyscy.
No więc należy prowadzić, że albo wszyscy, albo nikt. Jeśli ktoś jest osobą publiczną...
Nie, ja nie mówię, że on nie będzie podglądany, tylko czy pan będzie...
Ja nie mówię o podglądaniu, o sprawdzaniu, co ten człowiek robi w czasie, kiedy powinien pracować. Mhm. Bo jeżeli on kręci lewe interesy, no to nie ma miejsca dla takich ludzi, którzy są opłacani z naszych podatków. I chcemy o tym wiedzieć. Europarlamentarzysta został wybrany przez naród i ma reprezentować interesy narodu, a nie swoje widzimisię. I powiem tutaj taki przykład. Przedwczoraj bodajże, nie mogłem się dodzwonić do audycji wieczorem do mojego ulubionego radia, pani Kretkowska mówi, że na zachodzie Europy są respektowane prawa człowieka. Homoseksualiści mogą adoptować dzieci. Pytam się, bo ja uważam, że homoseksualiści to są ludzie chorzy psychicznie, to gdzieś tam coś im się pokićkało.
No, i niech pan tak nie mówi.
I ci ludzie, taka jest prawda, ci ludzie powinni być leczeni i pytam, jakim prawem oni mają prawo do tego, żeby zniewolić dziecko, które być może nie chce mieć dwóch ojców, nie chce mieć dwóch matek, z którego wyrósłby prawy, uczciwy, porządny obywatel, a oni go tak zmanipulują i to jest wszystko w stosunku do prawa europejskiego, zachodniego, jest wszystko okej. Okay. Czyli homoseksualiści mają prawo, a dziecko, które będzie cierpiało, nie ma prawa. No to o czym my mówimy?
Ale do tematu, bo pan odbiegł od tematu, panie Tadeuszu, więc nie dostrzegłem związku z tym, o czym my rozmawiamy. No dziękuję bardzo. To poglądy naszego słuchacza. A proszę państwa, radca prawny Mikołaj Wiza zauważa, że świat już właściwie zna to, od czego wczoraj Parlament Europejski na razie odstąpił. Posłuchajmy, bo to się w głowie nie mieści.
My nie musimy sobie nawet tego specjalnie wyobrażać, ani robić założeń. Możemy zaobserwować to na żywym organizmie, jak to działa obecnie w Chinach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie sztuczną inteligencją i nowymi technologiami, niejednokrotnie zapewne widział filmiki z kamer na chińskich miastach, które zresztą... Ilość kamer w samych Chinach na jednego obywatela jest największa na świecie, albo przynajmniej jest jedną z największych na świecie. I są na przykład filmiki, które pokazują, jak w klasie, zwykłej klasie szkolnej, siedzą uczniowie i sztuczna inteligencja mierzy ich stopień skupienia się, przypisując im odpowiednie wartości. Jeżeli uczeń się kręci w prawo, w lewo i nie jest zainteresowany materiałem, jest automatycznie obniżona ta skala. Jeżeli ktoś czyta uważnie materiał, który jest mu zadany, ten współczynnik mu znacząco rośnie. Potem te dane są analizowane, przetwarzane i trudno jest powiedzieć tak naprawdę, co się dalej z nimi dzieje. Czy są one potem przekazywane rodzicom, że proszę zauważyć, tutaj uczeń odzyskał bardzo niski wynik. Czy być może w przyszłości będzie to narzędzie, które będzie wykorzystywane przez państwo, aby wiedzieć, czy ta osoba potencjalnie jest zagrożeniem dla państwa, bo mówimy tu oczywiście o Chinach, czyli o państwie, które maksymalizuje swoją kontrolę nad obywatelami i stara się wykorzystać najbardziej twórczy, że tak powiem, sposób te narzędzia, które posiada. Więc kamery jest to jedna rzecz, ale cała gama narzędzi biometrycznych dotyczy stanu naszego zdrowia, odczytywania zobrazu naszej twarzy, na przykład za pomocą kamer internetowych nawet, które mamy w komputerach, tego, czy jesteśmy zadowoleni, czy jesteśmy niezadowoleni z tego, co akurat widzimy. Również dane nasze medyczne, czyli na przykład stan zdrowia, poziom pewnych składników we krwi, jest również taką daną biometryczną, która może być potencjalnie wykorzystywana w czasie rzeczywistym. Załóżmy na policję, aby zmierzyć, czy spróbować zdecydować, czy ktoś kłamie, czy ktoś stara się ukryć coś przed osobami, które odpytują. Więc ilość informacji, które na podstawie danych biometrycznych jesteśmy w stanie zebrać o danej osobie, jest gigantyczna. Plus możliwości to nie tylko rozmieszczenie wszędzie, gdzie tylko można kamer, jak mamy na przykład w Chinach, a również wykorzystanie narzędzi medycznych i potem zebranie i wykorzystanie ich przez gigantyczną moc, jaką ma sztuczna inteligencja i procesory i komputery, które przetwarzają te informacje do rozpoznania i potencjalnie targetowania poszczególnych grup czy osób, które mogą stanowić w przyszłości potencjalne ryzyko, a które jeszcze nic nie zrobiły złego.
Proszę Państwa, ja znam osoby, które mimo gigantycznego rozwoju bankowości elektronicznej wciąż chodzą do bankomatów, tam wypłacają pieniądze, żeby nie zostawiać śladu, bo nie chcą po prostu, żeby bank wiedział, gdzie robią zakupy, co kupują i tak dalej, i tak dalej. Odbieram chyba ostatnie telefony, ostatnie dwa. Proszę, bardzo szybkie, krótkie wypowiedzi, bo musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Halo? Halo?
Andrzej Gałęski po tej stronie. Można? Jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie i proszę szybciutko, bo już
no,
musimy...
No tak, bardzo szybciutko. Po pierwsze, wypowiedź tego pana o tych tam homoseksualistach, że ich no to świadczy o tym, jaki jest poziom, kurczę, społeczeństwa, ale pomijając.
Wróćmy do tematu.
Pomijając. No ja oczywiście. Powiem tak, że oczywiście, że obserwacja twarzy, czy tam jak to się tam nie nazywało, ta cała inwigilacja przez tą sztuczną inteligencję, która będzie mogłaby określić nasz poziom zdrowia i tak dalej, fajna rzecz. Tyle tylko, że ktoś może sobie nie życzyć wiedzy na temat swojego zdrowia, prawda?
No, może nie życzyć sobie. No,
jak to się mówi, w cudzysłowie powiem, oczy nie widzą, serce nie boli, tak?
Ja nie chcę wiedzieć, ludzi, którzy nie idą do doktora, bo im coś znajdzie.
No oczywiście, no ja nie chcę wiedzieć, że za dwa dni umrę. Mhm. Prawda? I o to mi chodzi. W każdym razie, no, mieszane uczucia. Ale
no
z drugiej strony wystarczy nie robić nic złego, nie działać wbrew prawu i będzie wszystko okej.
Bardzo panu dziękuję i tym spuentujmy na ten moment stan tej debaty. Na razie Parlament Europejski odsunął tę sprawę od Europy, ale eksperci mówią, że to wróci i to być może szybciej niż nam się wydaje. Dziękuję państwu za uwagę. Rafał Regulski, żegnam się przy mikrofonie, a przy sterach zostaje Ryszard Wojtowicz. Do usłyszenia.